Szlachetne zdrowie.
Tak jak się spodziewałem, już był telefon i już było pytanie, jak to się znaleźć w tej grupie, która zostanie wylosowana. Panie profesorze, czy jest to w ogóle możliwe?
Nie można wpłynąć na to, żeby się znaleźć w tej grupie. Losowanie będzie przeprowadzone na bazie mieszkańców Białegostoku, na podstawie ich płci i wieku, przez komputer. Po prostu my będziemy mieli wyrzuconą niejako listę ludzi, których w ogóle nie znamy. Dla nas to będą tylko numerki. Więc my nie będziemy wiedzieli nawet kto, dopóki nie wyślemy do Urzędu Miasta prośby o podanie nam adresów konkretnych osób, które nam się wylosują. Więc my nawet nie będziemy wiedzieli, kogo ta maszyna wylosowała tak w pierwszym momencie.
Czyli nawet próby poszukiwania sposobu znalezienia się są w tej chwili niepotrzebne, bo z tego i tak nic nie wyniknie. Wspomniał pan już częściowo, co tam będzie badane. Może jeszcze spróbujmy, dlaczego właśnie będą to takie badania jak krew, jak obrazowanie całego ciała, na przykład rezonans magnetyczny, badania składu ciała, badania funkcji płuc, serca, badania dna oka, z tego, co z informacji, które tutaj mam, zebrałem, wynika.
Więc jeszcze wrócę do rezonansu magnetycznego, bo rezonans magnetyczny całego ciała, który planujemy przeprowadzić, będzie niejako oddzielnym badaniem, to znaczy ono będzie w ramach Białystok Plus. Osoby, które przyjdą na badanie pierwsze, o którym mówiłem, będą miały zaproponowane udział w badaniu rezonansu magnetycznego, o ile nie mają przeciwwskazań do rezonansu. Dlatego też ono nie może być przeprowadzone równocześnie, tylko oddzielnie. To będzie oddzielny dzień, oddzielna możliwość umówienia się na to badanie po sprawdzeniu, że ktoś, kto przychodzi do nas, nie ma przeciwwskazań, może być poddany rezonansowi. Te badania łączą dwie cechy. Po pierwsze, są to badania bardzo nowoczesne. Wszystkie z nich będą oceniały zarówno znane nam czynniki, czyli takie, które już mamy pewność, że wpływają na wystąpienie chorób, ale również rzeczy, których my jeszcze nie wiemy. Dlatego też będziemy mogli z nich wydobyć za kilka lat informacje, w jaki sposób dana zmiana, dany obraz, dana patologia, powiedzmy, wpływa na wystąpienie choroby. Czy może ten obraz, który w tej chwili uważamy za prawidłowy, jest tak naprawdę pierwszym etapem, pierwszym elementem rozwoju choroby? To są bardzo ważne rzeczy, których inaczej nie możemy poznać.
Rozumiem, że osoby, które trafią do tego właśnie programu badania, to one potem, po tych 5 czy iluś latach, będą również
zaproszone.
Tak, żeby można było zobaczyć, jakie są zmiany.
Tak jest.
Czyli jeżeli ktoś teraz zakwalifikuje się, to wpadnie w tę ścieżkę.
Tak, i mamy nadzieję, że przyjdzie do nas za 5-10 lat, abyśmy mogli ocenić, czy doszło do rozwoju chorób, czy doszło do postępu zmian, a może to, co żeśmy widzieli, co nawet w tej chwili możemy uznawać za patologię, jest zupełnie obrazem prawidłowym.
Czyli biorąc pod uwagę ten fakt, że na początku będzie to numerek, czyli osoba kompletnie nieznana, u której niczego nie szukacie celowo, tylko po prostu robicie jakby skan tej osoby, jaki tak. jest jej stan zdrowia, to potem już ona nie będzie osobą tylko anonimową, tylko będzie już poszukiwanie, jakie zmiany nastąpiły w tym człowieku.
Tak, w kolejnym badaniu za 5 lat. Natomiast tu chciałbym podkreślić, że ona będzie będzie anonimowa, bo to nie będzie dla nas pan Jan Kowalski, tylko będzie to ta osoba, którą żeśmy zbadali. Jest bardzo istotne, aby nie dopuścić do jakiegokolwiek wycieku danych klinicznych, aby nie dopuścić do tego, aby ktokolwiek mógł w jakikolwiek sposób dostać się do konkretnych danych medycznych. To jest niezwykle ważne.
No ale ten pacjent,
który... Pacjent dostanie.
No właśnie.
Ale pacjent dostanie.
On jest właścicielem tych wyników, bo jest właścicielem siebie. No
oczywiście. I właśnie osoba dostanie komplet tych danych, które my uzyskamy. Natomiast my przez oddzielenie baz danych dotyczących danych personalnych od baz danych medycznych umożliwi nam to oddzielenie w ogóle fizyczne nawet danych osobowych. Dane osoby będą przechowywane na oddzielnym komputerze, bez dostępu internetowego, bez możliwości ingerencji z zewnątrz. Dzięki temu liczymy, że będą całkowicie bezpieczne. Natomiast osoba, która przychodzi, będzie znała swój numer, powiedzmy, czy też
profil,
swój profil, prawda, cały, bo otrzyma wszystkie wyniki, które będziemy na bieżąco wykonywali. I za 5 lat znów będzie dostanie zaproszenie, znów otrzyma wszystkie wyniki i będzie mogli nawet powiedzieć mu, jakie zmiany zaszły między tymi badaniami.
Ale w tej części badawczej będzie tylko numerkiem, a tak w tej jest. Części osobistej będzie pacjentem,
konkretne wyniki czarno na białym. I ona będzie wiedziała, co są jej wyniki.
No dobrze, ale to, żeby takie badania zrobić w ogóle, jak się idzie do lekarza pierwszego kontaktu i się prosi o proste badania, to ten lekarz już mu drży ręka, żeby za dużo tam nie nawypisywać, bo to wiadomo, że trzeba płacić. A tutaj to zakres jest ogromny, a zapłata zerowa z punktu widzenia pacjenta.
Tak. Ja tu chciałbym podkreślić wielką rolę, jaka mam nadzieję, jaką odegrają w tym badaniu lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Współpracujemy z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z konsultantem wojewódzkim w zakresie medycyny rodzinnej i uważamy, że z punktu widzenia osoby badanej, to właśnie lekarz rodzinny będzie najlepszą instytucją, do której może się będzie zwrócić z wynikami tych badań, aby je odpowiednio zinterpretować, aby je właśnie w tym kontekście klinicznym odnieść i aby dalej poprowadzić dalszą diagnostykę, jeżeli taka będzie wymagana.
Czyli dla pacjenta, czy potencjalnego pacjenta, bo to się może okazać człowiek, który w ogóle nie myślał, tak. że jest w jakikolwiek sposób, jakąkolwiek chorobą dotknięty, zagrożony, czy w ogóle tam gdzieś...
My nie używamy słowa pacjent,
no
właśnie.
To nawet nie jest pacjent, tylko to jest mieszkaniec Białegostoku.
Tak jest.
Który przy okazji tego badania ma jakieś rzeczy do wyjaśnienia. I właśnie po to wyjaśnienie pójdzie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Tak. Jeśli będzie trzeba, to się okaże, że wróci do was, ale już jako pacjent tak, konkretny. Tak. Ale to już będzie dopiero kolejny etap. Ale ja wracam jeszcze do pytania. To są drogie badania. Kto je finansuje?
Więc tu jest szereg potrzeb, prawda? Mamy potrzeby infrastrukturalne. Część z tych rzeczy, to znaczy sprzęt w dużej mierze mamy już zakupiony w ramach częściowo poprzedniej perspektywy unijnej, częściowo w ramach środków własnych czy uczelni. Mamy jeszcze potrzebę, bardzo dużą potrzebę infrastrukturalną dotyczącą miejsca przeprowadzenia tego, bo co prawda szpital się rozrósł, ale nadal takiego miejsca na przeprowadzenie tak dużego badania jeszcze fizycznie nie ma, żeby to można było rocznie badać 1200-1500 osób. I tutaj liczymy bardzo na finansowanie z nowej perspektywy unijnej, na stworzenie takiego fizycznego ośrodka razem z częściowym wyposażeniem. Jak mówię, część już mamy. I dalej mamy na fazę przygotowawczą, na tę fazę pilotażową, mamy pieniądze zapewnione w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, bo kiedy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku składał taki wniosek do Ministerstwa Nauki, wówczas już przedstawiliśmy projekt mniejszego i bardziej ograniczonego badania kohortowego, które miało być przeprowadzone. Teraz chcemy się rozwinąć i wykorzystać te pieniądze na tę pierwszą fazę. A na kolejne fazy będziemy szukać pieniędzy w różnych miejscach, poczynając od źródeł finansujących naukę, od Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki, przez budżety partycypacyjne. Jeżeli białostoczanie będą chcieli takie badanie widzieć u siebie w mieście, będą mogli na niego zagłosować, mam nadzieję, w budżecie partycypacyjnym. Liczymy również na współpracę z samorządem województwa, ale także środki unijne, granty unijne. Mamy nadzieję, również rozwija się w kierunku prewencyjnym, bo to, o czym mówimy, to jest badanie oceniające stan, ale nie interweniujące. Następnym krokiem będzie interwencja.
No ale czy gdzieś w Polsce coś takiego było robione, jest robione, ma być robione jeszcze?
W mojej wiedzy nie ma tak szeroko zakrojonego badania w Polsce. Natomiast pamiętajmy, że było szereg bardzo dobrych, bardzo skutecznych badań dotyczących pojedynczych elementów. Mieliśmy doskonałe badania oceniające czynniki ryzyka choroby wieńcowej, badanie WOBAR, badanie ADPOL, które nam bardzo wiele powiedziały o tym, jaki jest stan zagrożenia chorobą wieńcową w Polsce. Dowiedzieliśmy się, ile osób w poszczególnych województwach pali papierosy, ile ma nadciśnienie. Były ciekawe badania dotyczące układu oddechowego, ale nie było badania, które by objęło to wszystko. Było badanie w Kielcach, które było najbliższe nam, ale ono koncentrowało się na wywiadzie właśnie.
Dobrze, to za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czego tak naprawdę chce się dowiedzieć i kiedy efekty tego badania mogą być już widoczne.